dzieło Bożego stworzenia było skoncentrowane na życiu. Bóg postawił człowieka przed drzewem życia, co pokazuje, że pragnął, by człowiek przyjął go do swego wnętrza w postaci życia. Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Ewangelii Jana.
To nasz trzeci program z cyklu Studium Życia Ewangelii Jana. W poprzednich dwóch audycjach zobaczyliśmy, że tematem Ewangelii Jana, a także całej Biblii jest życie i budowla. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze rozważania na ten temat. Jest dziś z nami w studiu Jan Nicał, z którym będę rozmawiał o tym, jak życie i budowla przewijają się przez całe Pismo Święte. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Zanim przejdziemy do rozmowy, wysłuchajmy pierwszego fragmentu wykładu Witnessa Lee. Fragment ten wprowadzi nas powtórnie w to, o czym mówiliśmy już w poprzedniej audycji, a mianowicie w centralną myśl Pisma Świętego.
Centralną myślą Pisma jest życie i budowla. Co to jest życie? Musimy odpowiedzieć. I co to jest budowla? Też musimy odpowiedzieć. Po pierwsze, czym jest życie? Dzieło Bożego stworzenia było skoncentrowane na życiu, jak to w pełni objawia pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Po drugie, Bóg postawił człowieka przed drzewem życia, co pokazuje, że pragnął, by człowiek przyjął go do swego wnętrza w postaci życia. Objawiają to dwa wersety. 8 i 9 werset 2 rozdziału Księgi Rodzaju. Po trzecie, święci Starego Testamentu radowali się Bogiem jako życiem. Chciałbym zadać wam małą pracę domową. Przeczytajcie sobie Psalm 36, wersety 9 i 10. U Ciebie jest zdrój życia. Już dawno temu psalmiści radowali się Bogiem jako życiem. I po czwarte, Bóg przyszedł w Nowym Testamencie w Synu. Bóg przyszedł w Synu, w osobie Syna, by być życiem dla człowieka. Ewangelia Jana objawia to w pełni. Nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. Zwłaszcza rozdział 1, werset 4. W nim było życie. I rozdział 10, werset 10. Przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. Bóg przyszedł w osobie Syna, by być dla nas życiem. Wreszcie po piąte, Chrystus jest życiem dla nowotestamentowych wierzących. Dla nas, wierzących Nowego Testamentu, Chrystus jest życiem. I po szóste, w wieczności drzewo życia i rzeka życia będą się znajdowały w Nowej Jeruzalem, co wskazuje, że Trójjedyny Bóg na zawsze będzie zasobem życia dla całego odkupionego przez siebie ludu. Na zawsze. Oto życie. W
Wprawdzie wysłuchaliśmy tego fragmentu wykładu już w poprzednim programie, ale zdecydowaliśmy powrócić do niego ze względu na jego doniosłość. Witness Lee mówił tutaj o centralnej myśli, jaka przewija się przez Pismo Święte.
Z tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, wynika, że tą główną myślą w Piśmie Świętym jest życie i budowla. Myślę, że warto się nad tym głębiej zastanowić, bo te dwa słowa, życie i budowla, podsumowują to, na czym koncentruje się cała Biblia. Być może takie spojrzenie jest dla wielu słuchaczy nowe i nawet zaskakujące. Życie i budowla to zwyczajne słowa, a jednak to właśnie one podsumowują to, co Bóg chciał podkreślić w swoim świętym słowie. Można by wręcz powiedzieć, że Bogu zależy na tym, abyśmy zobaczyli i uchwycili tę kwestię w całej Biblii, od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia.
A dlaczego jest to dla Boga takie ważne?
Żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy zastanowić się, co Pismo Święte rozumie pod słowem życie. Warto przede wszystkim podkreślić, że słowo życie w Biblii, w kontekście chrześcijan, oznacza coś innego, niż nam się to może wydawać. Wielu uważa, że życie wieczne to po prostu życie, które rozpoczyna się po śmierci. Tymczasem Biblia od samego początku, właściwie już od stworzenia Adama i Ewy, używa słowa życie nie w odniesieniu do tego, co czeka nas po życiu doczesnym, tylko do zamiaru, jaki Bóg ma wobec nas obecnie, tu i teraz. Stąd w wykładzie tak silne zaakcentowanie tego, że życie stanowi centrum Bożego stworzenia.
To już trzeci program, w którym mówimy o życiu. Nieprzypadkowo nasze studium Biblii nosi nazwę Studium Życia. Przybliżmy może trochę słuchaczom cel naszych audycji, a także to, w jaki sposób to, o czym mówimy, odnosi się do nowotestamentowych wierzących. Albo mówiąc jeszcze prościej, jaki związek z nami ma to wszystko, czego słuchamy i będziemy jeszcze słuchali w tych wykładach?
Muszę przyznać, że dla mnie, a mam nadzieję, że Państwo z czasem także nabierzecie takiego przekonania, właśnie to jest najbardziej powywające i zachęcające. Gdyby życie było jedynie terminem, czy też teorią, nie robiłoby to na nas żadnego wrażenia, ani nie przyniosłoby nam żadnej korzyści. W Biblii jednak bardzo wyraźnie widać, że jeżeli tylko osobiście przyjęliśmy Pana Jezusa, to jako nowotestamentowi wierzący możemy znać Go jako nasze życie. Przypominają mi się tu słowa apostoła Pawła z listu do Filipian 1,21. Paweł mówi tam po prostu: dla mnie żyć to Chrystus. Zwróćmy uwagę, człowiek, który żył na tej ziemi tak samo jak my, stwierdza, że dla niego życiem jest Chrystus. Z kolei w liście do Galacjan 2,20 ten sam apostoł Paweł mówi: żyje we mnie Chrystus. Gdy patrzymy na te wersety, a także wszystkie inne pisma Pawła, wyraźnie zauważymy, że dla niego fakt, iż Chrystus był jego życiem, to było coś bardzo rzeczywistego. Na przykład w liście do Kolosan 3,4 powiedział: gdy się ukaże Chrystus, nasze życie. Widać wyraźnie, że Paweł dzięki objawieniu, jakie otrzymał, doskonale rozumiał, że Chrystus i życie to jedno. To ma dla nas bardzo poważne konsekwencje. Otóż jeśli dziś przyjmiemy osobiście Chrystusa, On stanie się naszym życiem i będzie mógł żyć w nas. To bardzo ważne. Tak naprawdę to zupełnie zmienia punkt widzenia na to, na czym polega życie chrześcijańskie. Wielu ludzi uważa, że być chrześcijaninem to postępować i zachowywać się w określony sposób. Tymczasem w świetle Nowego Testamentu być chrześcijaninem to mieć w sobie Chrystusa jako życie i żyć tym życiem. Gdy w tym świetle przeczytamy Nowy Testament, zobaczymy, że nowotestamentowi wierzący nie charakteryzują się tym, że przestrzegają jakiegoś odmiennego kodeksu przepisów, tylko tym, że prowadzą inne życie, nowe życie. A to nowe życie to właśnie życie wieczne, sam Chrystus. Temat tak rozumianego życia przewija się przez cały Nowy Testament, aż po jego zakończenie. W ostatniej księdze Biblii, księdze Objawienia apostoła Jana, widzimy obraz Nowej Jeruzalem, w której dzieje się coś bardzo ciekawego. Rośnie tam drzewo życia i płynie rzeka wody życia. Znowu życie. To wszystko pokazuje nam, że życie przewija się przez całą Biblię i z pewnością jest centralną kwestią w naszym doświadczeniu.
Słuchając tego, co mówisz, tak myślę sobie, że to wspaniale mieć świadomość, iż życie wieczne nie jest czymś, co czeka nas dopiero po śmierci, lecz czymś, co jest dla nas dostępne już dzisiaj.
Tak przedstawia to Biblia i tak patrzy na to Bóg. Więc i my powinniśmy zacząć myśleć o tym podobnie.
Na pewno będzie to z korzyścią dla nas. A teraz przejdźmy do drugiej głównej myśli w Piśmie Świętym, do budowli. Przed nami dłuższy fragment wykładu poświęcony tej właśnie kwestii. Rozbiliśmy go na dwie części. Posłuchajmy pierwszej.
Przechodzimy teraz do drugiego głównego elementu – budowli. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju rzeka wypływająca z Edenu niosła ze sobą złoto, perły i onyks – materiały na Bożą budowlę. Już o tym mówiliśmy. Punkt drugi. Z żebra Adama Bóg zbudował mu oblubienicę. Punkt trzeci. Miasto zbudowane przez Kaina. Kain nazwał je imieniem swego syna, Henoch. Henoch było diabelskim miastem, szatańską imitacją, która miała przeszkodzić Bogu w realizacji jego zamysłu. Punkt czwarty. Budowa Arki Noego. W Henoch powstała kultura, która skaziła całą ludzkość. I w rezultacie cała ziemia została osądzona, zatopiona. Gdy zbliżał się potop, Bóg nakazał Noemu, by zbudował coś innego, arkę. Warto sobie uświadomić, że w świetle pierwszego listu Piotra arka symbolizuje Chrystusa. Jeśli jednak przeczytacie ten fragment uważnie, zobaczycie, że arka nie ma charakteru indywidualnego, lecz zbiorowy. Nie jest to więc sam Chrystus, lecz również Jego powiększenie. Powiększenie Chrystusa to arka. Jest to przeciwieństwo szatańskiej imitacji. Ludzie ze świata należeli wówczas do miasta Henocha. Lecz Noe oddzielił się od nich i zbudował arkę, która miała służyć Bożemu zbawieniu. Punkt piąty. Po potopie Noe zbudował ołtarz, by oddać Bogu cześć, a także wzniósł namiot, który miał mu służyć za mieszkanie. Ołtarz służył do oddawania Bogu czci, a namiot do mieszkania. Ołtarz i namiot stanowią wkład Noego w budowlę. Później namiot i ołtarz stały się przybytkiem, w którym dzieci Izraela oddawały Bogu cześć. Punkt szósty. Budowa miasta i wieży Babel to druga szatańska imitacja. Wieża Babel, miasto Babel, to wielka imitacja, której dopuścił się szatan, buntując się przeciwko Bogu. W odpowiedzi Bóg powołał Abrahama, który zbudował ołtarz i namiot. Ołtarz i namiot Noego były reakcją na miasto Henoch. Ołtarz i namiot Abrahama były reakcją na miasto i wieżę Babel. Babel było miastem, a Abraham mieszkał w namiocie. W Babel stała wieża, a u Abrahama stał ołtarz. Widzimy, że ołtarz Abrahama stał w opozycji do wieży Babel, a jego namiot w opozycji do miasta Babel. W Babel stała szatańska imitacja, a u Abrahama prawdziwa Boża budowla. Punkt ósmy. Kolejny przykład szatańskiej imitacji to Sodoma. Wedle świadectw historycznych, w mieście Babel czczono wiele bożków. Z kolei w Sodomie panoszył się grzech. Babel było miastem bożków, a Sodoma miastem grzechu. W tej sytuacji Bóg wybrał sobie niegrzecznego chłopca, który miał na imię Jakub, kombinator. Jakub nie miał pojęcia o tym, że Bóg go wybrał. Sprawiał same kłopoty, tylko to potrafił. Bóg jednak wiedział, co robi. Wybrał Jakuba, nieposłusznego chłopca, i zmusił go do opuszczenia domu rodzinnego. Pewnego razu młodzieniec Jakub, będąc nocą w drodze, usnął pod gołym niebem. Nie było w pobliżu motelu ani hotelu, więc spał pod gołym niebem. Przyśnił mu się sen. Miał sen. Ujrzał drabinę ustawioną na ziemi, a sięgającą niebios. Czyż to nie wspaniałe? I wstępujących i zstępujących po niej aniołów. Kiedy się obudził, powiedział: to bez wątpienia niebo otwarte dla ziemi. To brama do nieba. Nazwał więc to miejsce Betel. A co to znaczy Betel? Dom Boży. Szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, jak temu nieposłusznemu młodzieńcowi udało się poznać rzeczy duchowe. Albo jak to się stało, że miał przy sobie olej. Nie sądzę, żeby kupił go w sklepie, a mimo to w jakiś sposób miał go trochę przy sobie. Wylał ten olej na kamień i nazwał ten kamień Betel. To jest zgodne z objawieniem całego Pisma, ponieważ z duchowego punktu widzenia kamień symbolizuje przeobrażonego człowieka. Lecz wtedy Jakub jeszcze nie był przeobrażony. A co w Biblii symbolizuje olej? Trzecią osobę bóstwa, Ducha Świętego, który dociera do człowieka. Ilekroć trójjedyny Bóg w trzeciej osobie, Duchu Świętym, dociera do ludzi, ludzie ci stają się domem Bożym, Betel. Czy wiecie, że jesteśmy kamieniami? I że zostaliśmy namaszczeni olejem? Czym więc jesteśmy? Jesteśmy Betel. Bracia, kim jesteśmy? Tak, jesteśmy Betel, ponieważ jesteśmy kamieniami namaszczonymi olejem. Dokonał się cud. Ten nieposłuszny młody chłopiec musiał zdobyć duchowe poznanie. Naprawdę nie potrafię powiedzieć, jak to się stało. Chciałbym się dowiedzieć, skąd Jakub wziął wtedy olej. Być może, kiedy wyruszył w drogę, zabrał go ze sobą. Ale w jakim celu? Nie wiem. Teraz punkt 10. Budowa miast skarbców Faraona. Kolejna imitacja. Najpierw miasto Henoch, potem miasto Babel. Potem czytamy o Sodomie i o miastach skarbcach Faraona. Babel było miastem bożków, Sodoma miastem grzechu, a miasta skarbce Faraona były miastami światowych rozrywek. I pośrodku tego negatywnego obrazu widzimy aspekt pozytywny, Bożą budowlę.
Zatrzymajmy się tu na chwilę. Mówiliśmy wcześniej trochę o życiu, a teraz usłyszeliśmy o drugim podstawowym temacie Biblii, o budowli. Rozwińmy może tę kwestię. Co Pismo Święte ma na myśli, mówiąc dosłownie, czy też za pośrednictwem obrazów, o budowli?
Chyba nie będzie dużo przesady w stwierdzeniu, że w większości chrześcijan budowla kojarzy się z fizycznym budynkiem. W wykładzie jednak na pewno nie o taki budynek chodziło. Słowo budowla w Biblii odnosi się do innego rodzaju miejsca, do mieszkania dla Boga i człowieka. Pokazuje to wyraźnie Stary Testament w formie typów i obrazów, a Nowy Testament mówi o tym bezpośrednio, ukazując rzeczywistość Bożej budowli. Bóg ma cel i wykonuje pewne dzieło, które polega na tym, iż buduje na tej ziemi sobie mieszkanie. W jaki sposób to robi? Przez to, że udziela człowiekowi swojego życia. To życie działa w człowieku, dzięki czemu w efekcie powstaje budowla, miejsce, w którym Bóg i człowiek zamieszkują razem. Tak można w olbrzymim skrócie podsumować wszystko, o czym mówi Biblia. Z jednej strony Chrystus jest naszym życiem, jest życiem, którym mamy żyć. A z drugiej strony to wszystko, czego dokonujemy dzięki temu życiu w nas, wiąże się z Bożą budowlą.
Przyznam jednak, że cały czas może brzmieć to nieco zagadkowo i abstrakcyjnie. Może sprecyzujmy, czym jest ta budowla?
Właśnie do tego zmierzam. Boża budowla, co to takiego? Zastanówmy się, co my budujemy i co Bóg buduje. Bóg buduje dziś na ziemi Kościół. Wszyscy chyba znają słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 16:18. Zbuduję Kościół mój. Z kolei w drugim rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł mówi, że jesteśmy domownikami Boga. I zaraz potem dodaje, w którym także i my się wespół budujemy na mieszkanie Boga w duchu. Paweł dobrze to rozumiał i dlatego bez wahania oznajmił, że w czasach nowotestamentowych Bóg pragnie uzyskać na ziemi mieszkanie, które będzie zbudowane z nas, wierzących. Tak więc mamy w sobie Boże życie i Bóg za pomocą tego życia pracuje w nas nad tym, by zbudować z nas dla siebie mieszkanie. O tym samym mówił apostoł Piotr w swoim pierwszym liście w wersecie 2:5, gdzie czytamy: I wy sami, również jako żywe kamienie, budujecie się w dom duchowy, w święte kapłaństwo. Jak widać, zarówno Pan Jezus, jak i apostołowie Paweł i Piotr mówią bardzo wyraźnie, że Bóg chce mieć na ziemi żywą budowlę, złożoną ze swoich wierzących. Budowlę, w której On sam mógłby mieszkać. Potwierdza to również posługa apostoła Jana, który ukazuje nam w Księdze Objawienia zwieńczenie całej tej budowli w obrazie świętego miasta, Nowej Jeruzalem. W tym mieście mieszka zarówno Bóg, jak i człowiek.
A więc wyraźnie widać, że cały Nowy Testament ukazuje nam wizję Bożej budowli. Wspaniałe. Ale jak słyszeliśmy w wykładzie, istnieje pewien problem. Mianowicie w Biblii występują dwie rywalizujące ze sobą budowle.
Tak, to prawda. Zauważmy przy tym, jak niezwykły wgląd w Boże Słowo daje nam posługa Witnessa Lee, a także Watchmana Nee, z którym brat Lee przez wiele lat współpracował. Bracia ci potrafili dostrzec w biblijnych obrazach i symbolach główne, przeciwstawne tematy Biblii. Dzięki temu możemy łatwiej zrozumieć treść i przesłanie Pisma Świętego. Mamy tutaj trzy kwestie. Bałwochwalstwo w Babel, grzech i grzeszne ciało symbolizowane przez Sodomę, a także światowe rozrywki, których symbolami są miasta skarbce Faraona. Zauważmy, że jako wierzący w Boga i w Chrystusa mamy z tym wszystkim do czynienia również dzisiaj w naszym życiu chrześcijańskim. Rzeczy te przeszkadzają nam i odciągają nas od prawdziwej Bożej budowli, która w Starym Testamencie znalazła ostateczny wyraz w przybytku, a następnie w świątyni. Pamiętajmy, że przybytek i świątynia powstawały dokładnie według Bożego planu, Bożego projektu i też sam Bóg mieszkał w nich fizycznie u dzieci Izraela. W tamtych czasach Boże mieszkanie istniało na ziemi w postaci dosłownej, fizycznej budowli. Ten starotestamentowy obraz od Adama do Jerozolimy pokazuje jednoznacznie, że Bóg chce mieć na ziemi mieszkanie.
Wysłuchajmy teraz ostatniego fragmentu dzisiejszego wykładu.
Punkt 11 to budowa przybytku. Przeczytajcie 25 rozdział Księgi Wyjścia. Następnie historia przybytku. Po przybytku kolejny punkt, 13. Świątynia. Historia świątyni. Niewątpliwie świątynia była częściowym wypełnieniem snu Jakuba. Była domem Bożym. Po czternaste, zapisana w Biblii historia, począwszy od pierwszej Księgi Królewskiej, a skończywszy na Księdze Ezdrasza. Przeczytajcie wszystkie księgi historyczne Starego Testamentu. Punkt 15. Budowa Babilonu. Strona pozytywna to to, że Bóg zbudował świątynię i miasto Jeruzalem. A strona negatywna to to, że szatan zbudował Babilon. Babilon był największą szatańską imitacją. Przeczytajcie 4 rozdział Księgi Daniela, który zawiera objawienie na ten temat. Punkt 16. Odbudowa świątyni. Wyglądało to tak. Babilończycy, wybudowawszy miasto Babilon, wysłali do Izraela armię, która miała za zadanie zniszczyć Bożą świątynię. Żydów wzięto wówczas na 70 lat do niewoli. Po 70 latach Żydzi wrócili do Jerozolimy i odbudowali świątynię. Świątynia ta jest częścią Bożej budowli. Punkt 17. Odbudowa Jeruzalem. Przeczytajcie dwie księgi, Księgę Ezdrasza i Księgę Nehemiasza. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Budowę Kościoła objawia Ewangelia Mateusza 16:18. Kolejny punkt to budowa kościołów miejscowych. To coś bardziej praktycznego. Chrystus buduje na ziemi nie tylko jeden kościół powszechny, ale i wiele kościołów miejscowych. Punkt 20. Budowa Babilonu religijnego i politycznego. Budowę tę obnaża 17 i 18 rozdział Księgi Objawienia. Rozdział 17 poświęcony jest Babilonowi religijnemu, a rozdział 18 politycznemu. Obie te strony Babilonu są największą, najbardziej zaawansowaną i ostateczną szatańską imitacją, która stoi w opozycji do Bożej budowli, której zwieńczeniem będzie Nowa Jeruzalem. Zwieńczeniem Bożej budowli będzie Nowa Jeruzalem, a zwieńczeniem budowli szatana Wielki Babilon. Punkt 21 to budowa Nowej Jeruzalem. Widzicie teraz w olbrzymim skrócie całą Biblię, od kwestii życia po kwestię budowli.
W tym fragmencie zobaczyliśmy, że temat budowli przewija się nie tylko w Starym Testamencie w odniesieniu do dzieci Izraela, ale także w Nowym Testamencie w odniesieniu do nas, wierzących. W jaki sposób to zagadnienie wiąże się z nami, ludźmi żyjącymi w czasach Nowego Testamentu?
Chrystus powiedział: zbuduję Kościół mój. Jako chrześcijanie zadajmy sobie pytanie, czy uczestniczę dzisiaj w Bożej nowotestamentowej budowli? Czy mam udział w tym, co On czyni? Czy uczestniczę w budowaniu przez Boga Kościoła, czy też w czymś innym? Jeżeli to, co dziś usłyszeliśmy w wykładzie, w jakiś sposób nas poruszyło, to proponuję, módlmy się tak. Panie, pozwól mi uczestniczyć w prawdziwym budowaniu Kościoła, który jest Twoim ciałem. Nie chcę dać się zwieść przez falsyfikat. Nie chcę być w tym, co niewłaściwe. Chcę być w Kościele, który jest Twoim ciałem, wyrażającym się w wielu kościołach miejscowych na całej ziemi. Możemy być pewni, że Bóg zakończy ten wiek i ten świat i że zrobi to za pośrednictwem swojej wspaniałej budowli. W tej budowli będzie mieszkał On sam wraz z człowiekiem, a Pismo Święte nazywa tę budowlę Nową Jeruzalem. Myślę, że to dla nas wielkie szczęście i błogosławieństwo, że możemy wejrzeć w te sprawy. I bądźmy naprawdę wdzięczni za to Panu, że pokazał nam to wszystko poprzez takich braci jak Watchman Nee i Witness Lee. Dzięki ich posłudze możemy zobaczyć Bożą budowlę w obrazach w Starym Testamencie, jej realizację w Nowym Testamencie, a także jej zwieńczenie w Nowej Jeruzalem.
A więc cała Biblia mówi w rzeczywistości o życiu i budowli.
Tak, jestem o tym głęboko przekonany. Biblia mówi o życiu i budowli. Do tej pory nie usłyszałem niczego, co lepiej i bardziej zrozumiale wyjaśniałoby to, o czym traktuje Biblia, niż właśnie te dwa słowa: życie i budowla.
Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę. Gościem moim i Państwa był Jan Nico. Za uwagę dziękuję, Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w kolejnym programie. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu: 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.